Cześć, witam w kolejnym literackim podcaście po pijaku, który dzisiaj... W sumie sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, bo o ile przed nagraniem zbudowałem sobie w głowie jakiś plan tej recenzji, to kiedy włączyłem mikrofon, cały wspomniany plan wydał mi się bezsensowny i nie mam nawet pojęcia, od czego by tu zacząć. Może więc spróbuję od rzeczy najprostszych, czyli stwierdzenia, że Kronika Ptaka Nakręcacza to moje pierwsze spotkanie z twórczością Haruki Murakamiego, czyli najbardziej rozpoznawalnego, współczesnego pisarza z kraju kwitnącej wiśni, który to od wielu już lat wymieniany jest w gronie faworytów do zgarnięcia literackiego Nobla. Kronika to z kolei napisane w roku 1995 flagowe dzieło Japończyka, po dziś dzień uznawane powszechnie za najbardziej znaczący utwór w karierze pana Murakamiego. Powiem wprost, kiedy sięgałem po tę książkę, nie miałem absolutnie zielonego pojęcia, czego mogę się spodziewać. Jednak, jako że to powieść ogólnie zachwalana, a i autor ceniony, to pomyślałem sobie, co mi szkodzi. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, do czego zresztą zachęcam, to mogliście ze 2 tygodnie temu widzieć relację, której po przeczytaniu pierwszych 50 stron powiedziałem, że dawno, ale to naprawdę bardzo dawno, nie miałem do czynienia z tak dziwną lekturą. Dziś, 2 tygodnie później, po przełożeniu ostatniej, 620 strony, bogatszy o wszystko, co może czytelnikowi Kronika Ptaka Nakręcacza zaoferować, mogę w 100% potwierdzić, że nigdy nie czytałem jeszcze czegokolwiek zbliżonego w zamyśle i wykonaniu do omawianej dziś pozycji. Rozumiem zarówno tych, którzy przyznają powieści 10 na 10 możliwych gwiazdek, jak i tych, którzy nie dają rady przebrnąć przez pierwsze 2-3 rozdziały i rzucają książkę w kąt. Jeśli więc chcecie sprawdzić, jakie jest moje, bardziej wypośrodkowane zdanie na temat najbardziej znanego dzieła przyszłego laureata Nagrody Nobla, to zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. We wstępie powiedziałem, że nie wiem, jak zacząć i była to prawda. Mało tego, nawet teraz, kiedy pora przybliżyć fabułę, również nie za bardzo wiem, jak się za to zabrać. Dlaczego? Ano dlatego, że w dużym skrócie przez pierwszą połowę lektury bezrobotny, nijaki główny bohater siedzi na tyłku w domu lub w zasypanej studni sąsiadów, którzy, nawiasem mówiąc, popełnili zbiorowe samobójstwo i rozmyśla. W międzyczasie odchodzi od niego żona oraz ucieka kot. Nie, nie przesłyszeliście się. Naprawdę opowiadam o książce, która walnie przyczyni się do zdobycia wspomnianego już Nobla. Mało tego, ta pozorna nuda, którą przed chwilą opisałem, przepełniona jest mnóstwem tak niesamowitych zdarzeń, że po prostu nie da się tego opisać, bo albo człowiek narazi się na śmieszność, albo niedowierzanie, albo zaspoileruje całość, a tego przecież byśmy nie chcieli. Pozwolę sobie więc zacytować oficjalny opis Kroniki Ptaka Nakręcacza, więc słuchajcie uważnie. Choć na dobrą sprawę większość powiedziałem już przed chwilą, no ale dobra, uwaga, czytam ten opis. Narrator powieści, Toru Okada, rezygnuje z pracy. Później ucieka mu kot. Następnie porzuca go żona. Życie Okady, po stracie pracy monotonne i pozbawione ambicji, zostaje w ten sposób zburzone. Toru wyrusza na poszukiwanie zwierzątka. The end. Koniec opisu. A teraz pomyślcie sobie, że mowa tu o powieści liczącej 600 stron, którą czyta się, jakby miała 1600. Jest jednocześnie nużąca, przytłaczająca, pełna akcji, tajemnic i magii. A wszystko to dzieje się w latach 80. ubiegłego wieku, choć na dobrą sprawę mogłoby się wydarzyć kiedykolwiek i gdziekolwiek, bo takie rzeczy jak czas czy realizm są tu najmniej istotne. Jednocześnie w całym tym pokręconym śnie Murakamiego doszukać można się zarówno wielu życiowych prawd, jak i siebie samego. No, to powiedzmy, że tak streściłbym tę napisaną blisko 3 dekady temu bohaterkę dzisiejszego odcinka. Pytanie tylko, co teraz? Bo wierzcie mi, że naprawdę nie da się opowiadać o tej książce bez spoilerów. A tego robić nie chcę. Dlatego na chwilę zatrzymam się przy kwestii snu, do którego, jak sądzę, nawiązywał będzie tytuł tej recenzji, choć jeszcze go nie wymyśliłem. Trudno jednak wpaść na inny pomysł, skoro mowa o powieści, w której jawa i sen tak mocno się przenikają, czy nawet współgrają. Jest to też powód, dla którego wielu, mówiąc kolokwialnie, odpada przy lekturze kroniki. I tak jak wspomniałem, nie oceniam, bo nie dziwię się takiemu odbiorowi. Oczywiście znajdą się i tacy, którzy od pierwszej do ostatniej strony niesieni będą na fali ekstazy talentu Haruki Murakamiego, jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie jest to książka, którą czyta się lekko, łatwo i przyjemnie. Zaznaczam, że mówię to ja, koleś, któremu miód rozpływa się po sercu w trakcie lektur rosyjskich klasyków, z których nawet memy żartują, że przy nich to się co najwyżej powiesić można albo palnąć sobie w łeb. I tak, właśnie ja nazywam Kronikę Ptaka Nakręcacza dziełem stosunkowo trudnym. Przede wszystkim powieść ta posiada swój własny, bardzo niestandardowy rytm, który albo się pokocha, albo znienawidzi, albo się go zrozumie i zacznie szanować. Osobiście należę do trzeciej grupy. Z jednej strony początek rzeczywiście był ciężki, choć nie miałem ochoty porzucać książki. Z czasem pewne opisywane na kartach sytuacje zaczęły być dla mnie w cudzysłowie normalne, a i tym rozwlekłym, bo inaczej tego nazwać chyba się nie da, stylem Japończyka w jakiś dziwny sposób przesiąkłem i chciałem wraz z Toru, Kumiko, Mai, Naboru czy Maltą Kano brnąć w to wszystko dalej. A, no właśnie, zapomniałem dodać, że nietuzinkowych, zjawiskowych bohaterów jest u Murakamiego cała masa i wszyscy oni pojawiają się i znikają, pojawiają się i znikają, a czytelnik przewraca kolejne strony, zastanawiając się, czy scena, którą właśnie śledzi, dzieje się naprawdę, czy może to jednak kolejny sen lub ucieczka myślami w świat fantazji. O, kolejna ważna rzecz, bo tak sobie pomyślałem, że jeśli ktoś tego teraz słucha, to może pomyśleć, że to w sumie pewnie taka wesoła historyjka o snach, fantazjach, wyobraźni i może jeszcze różowych kucykach. Otóż zdecydowanie nie. W Kronice Ptaka Nakręcacza tajemnica pogania tajemnicę, sekret pogania sekret, a wydarzenie, które trudno nazwać pozytywnym, pogania kolejne takie samo. Wszystko to osadzone jest z kolei raczej w malignie, w magicznym, ale mimo wszystko prędzej koszmarze, aniżeli kolorowej fantazji. Jak więc widzicie, przynajmniej taką mam nadzieję, niełatwo się o tej książce mówi, niełatwo również się ją czyta. To powieść, która jednocześnie potrafi zachwycić, a i na swój sposób niejednego czytelnika rozczaruje. Pełno tu symboli i odniesień do literatury, legend, czy ogólnie kultury, zwłaszcza tej wschodniej. W książce tej można poszukać siebie, albo z perspektywy osoby trzeciej zobaczyć, jak małe, pozornie nieistotne zdarzenia wpływają na sprawy o wiele większej wagi. Trochę na zasadzie małej kulki śnieżnej, która turlając się z góry rośnie w siłę, wywołując wreszcie lawinę. Najczęściej tragiczną w skutkach. I kiedy wydaje się, że z biegiem czasu i przekładanych stron puzzle powoli zaczynają trafiać we właściwe miejsca, to koniec końców człowiek zamyka najbardziej znane dzieło japońskiego mistrza i zachodzi w głowę, pytając samego siebie, co tu się właściwie do jasnej cholery stało. Ode mnie 7,5 na 10, bo mimo wszystko dałem się porwać w ten pokręcony japoński sen, choć nie wiem, czy sięgnę jeszcze kiedyś po inny utwór Murakamiego. Na pewno nie zdarzy się to prędko. Tymczasem na dziś tyle ode mnie, dlatego dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Po Pijaku. Zwłaszcza, że mówiąc wprost, kolejne 4 lektury zapowiadają się naprawdę grubo. Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas. Cześć!